Przejdźmy do listu do Filipian, do 4 rozdziału, od 1 do 9 wersetu chciałbym przeczytać. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wesół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach i z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Paweł znajduje się w więzieniu. Jest to jego pierwsze uwięzienie. Ale widzimy, że nie porzucił tej radości, którą nabył wcześniej w Chrystusie. I jego słowa zachęty nie są pustymi słowami. To nie jest, nie zachęca do czegoś, czego sam nie doświadcza w swoim życiu. Nawet w 4 wersecie to radujcie się, pisze do Filipian, radujcie się, ale z innych miejsc tego listu widzimy, że apostoł Paweł sam się raduje, ma tą radość. Pomimo okoliczności, które sprawiają, powinny sprawić, że człowiek powinien zamartwiać się, powinien być przygnębiony, bo nie wie, co dalej ze mną będzie. Nie wiem, ile, jak zakończy się proces. Czy zostanę uniewinniony, czy zostanę skazany, czy skazany na więzienie, czy na jakieś ciężkie prace, czy ewentualnie na śmierć. Paweł niezmiennie trwa przy Bogu. I w wcześniejszych rozdziałach przedstawia pewną argumentację, pewne rzeczy i w 4 rozdziale jakby odwołuje się do tych rzeczy. Bo w 1 wersecie mówi: dlatego, bracia umiłowani, dlatego. Czyli słowo dlatego wskazuje, że coś przedstawia wcześniej i mówi: i dlatego, bracia umiłowani. Wcześniej, tak jak zauważyliśmy, przestrzegał przed fałszywymi nauczycielami i naśladowaniem ich złych wzorców. Mówi: wystrzegajcie się pseudochrześcijan, wystrzegajcie się tych, których Bogiem jest brzuch, a końcem zatracenia. Nie dajcie się im zwieść. Naśladujcie raczej szlachetnych przywódców chrześcijańskich, ceniących krzyż, którzy rozwijają się duchowo i skupiają się na Jezusie Chrystusie. Bo w obliczu rychłego powrotu Pana i przemiany naszych ciał, tym bardziej trwajcie w Panu, mówi apostoł Paweł. I w wersecie tym pierwszym przeto, w innym tłumaczeniu dlatego, jest zwrot do wersetów, które następują później. I zwrot ten można oddać w następujący sposób. W ten sposób stójcie niezachwianie w Panu. I zwrot ten jest wprowadzeniem do kolejnych wersetów. I apostoł Paweł mówi tutaj tak. W taki sposób stójcie pewnie, trwajcie w Panu. Czyli trwajcie tak, jak to wam wyjaśnię. Stójcie wytrwale. Nie porzucajcie chrześcijańskiej pielgrzymki. Wiele myśli w tym rozdziale pojawiło się już wcześniej. Apostoł w ostatnim rozdziale powtarza je w celu krzywienia cierpliwości i wytrwałości. I wiele konkretnych napomnień tu zawartych to zachęty do wytrwania. Apostoł porusza tu nie tylko kwestie doktrynalne, które same sobie są ważne w życiu człowieka wierzącego, ale nie udziela jedynie takich prostych zaleceń dotyczących postępowania typowo chrześcijańskiego, lecz także każe nam przyjąć odpowiednią postawę. To nie tylko kwestia wiedzieć, ale Paweł mówi, ważne jest przyjąć odpowiednią postawę, czyli to ma stać się taką cechą nierozerwalną z naszym życiem. A wszystko to jest po to, aby pielęgnować to dozgonne oddanie jedynemu prawdziwemu Bogu. Jakie napomnienia pomagają nam wytrwać w wierze? Czy mamy zachęcać się do recytowania, wyznania wiary i częstego czytania Pisma Świętego? Bardzo dobrze jest codziennie trwać w lekturze Słowa Bożego. Ale należy pamiętać, że można to robić, mając oziębły stosunek do Biblii i traktować ją wyłącznie jako obiekt czysto takich akademickich dociekań. Można czytać Biblię tak, jak się czyta, tak jak są fani Pana Tadeusza, którzy ciągle na nowo czytają Pana Tadeusza, czy inne lektury, które są w naszym dorobku jako Polaków. Ale to nie o takie podejście do Słowa Bożego, o nie takim podejściu mówi apostoł Paweł. Czy też powinniśmy zachęcać do posłuszeństwa konkretnym nakazom? Z pewnością wszyscy potrzebujemy takiej zachęty od czasu do czasu. Ale należy jednak pamiętać, że istnieje także coś takiego jak posłuszeństwo formalne oraz różne formy legalizmu. Mogę coś robić, bo muszę. Nie dlatego, że chcę. Nie dlatego, że pragnę to robić, ale skoro jestem w jakichś strukturach, to po prostu muszę to robić. Jeśli chcę pozostawać, więc posłuszeństwo może wynikać z takiej postawy. Paweł w ostatnim rozdziale kładzie nacisk na prawość w relacjach z innymi. Wierność i ufność w Bogu w cichości. Czystość i prawość w myśleniu. Pobożność w postawie serca. Zachęca, aby w każdej dziedzinie życia zachować stałość, stabilność, cierpliwość, wytrwałość i wierność Bogu, który tak wspaniale się objawił i ostatecznie wspaniale i ostatecznie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W tym fragmencie, w tym ostatnim rozdziale, chociaż go całego nie przeczytałem, jest takich 7 elementów mówiących o naszej pielgrzymce, o naszym trwaniu. W tym, aby nie porzucać naszej chrześcijańskiej pielgrzymki. Takiej zachęty, aby nie porzucać tej chrześcijańskiej pielgrzymki. Dzisiaj chciałbym skupić się na trzech pierwszych. Pierwsze to jest postanów zabiegać o jedność z innymi wierzącymi. Dość często, kiedy rozmawiam z ludźmi wierzącymi, to pierwsze pytanie pada, co jest oznaką takiej jednomyślności? Czy to, kiedy jako wierzący chodzimy, poklepujemy się po ramieniu i mówimy wszyscy to samo, to wtedy już jest ta prawdziwa jedność? Półtora roku gdzieś temu, czy dwa lata temu, rozmawiałem z pewnym członkiem rady z Kościoła Zielonoświątkowego w Olsztynie. I on powiedział bardzo ciekawe słowa. My wywalczyliśmy jedność, bo jedność trzeba wywalczyć. To nie przychodzi o tak sobie. Kilka miesięcy temu przeczytałem fajną myśl, nie pamiętam, ale to nie polskiego wierzącego, który powiedział, porównał jednomyślność, jedność w kościele do orkiestry symfonicznej. W orkiestrze jest multum różnych instrumentów. Ale jest jeden dyrygent i wszyscy muzycy patrzą na tego dyrygenta i grają tak, jak on pokazuje. Bo gdyby zabrakło tego dyrygenta, to każdy grałby zupełnie inaczej. Niby graliby tą samą melodię, ale jeden szybciej, drugi wolniej, trzeci jeszcze na opak i zamiast pięknej muzyki to myślę, że w przeciągu kilku sekund byśmy wyszli z filharmonii na takim koncercie. Ale kiedy ci muzycy, patrząc na tego jednego dyrygenta, grają tak, jak on im pokazuje, wychodzi piękna melodia. Ale wcześniej, zanim wyjdzie ta piękna melodia, to są godziny prób, to jest dostrojanie się przed samym koncertem, to czy czasami, jeśli ktoś był, czy w teatrze, czy w tym, to na początku to już jakby brzdęk słychać, bo każdy instrument ktoś po swojemu dostraja. Ale summa summarum wychodzi jedna piękna melodia. I to samo jest w życiu naszym wierzącym. Ta jedność nie jest może od razu taka wyrazista, widoczna czy powszechna. Dlatego, że jesteśmy tymi różnymi instrumentami. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, że Kościół to jest jak ciało, które składa się z różnych części. Oko ma inne zadanie, ucho ma inne zadanie, ręka ma zupełnie inne zadanie. Ręka nie robi tego, co noga. Noga nie robi tego, co ręka. Inne części ciała nie robią, nie są jakby wszystkim. Każdy element jest potrzebny i musi z sobą współgrać. Bo co by było, gdyby prawa ręka powiedziała, ona będzie sięgać tu, a lewa zamiast w tym momencie jej pomagać, bo dźwigać jakiś ciężar, powiedziała, nie, ja będę w tą stronę ciągnęła. Noga jedna w prawo, druga w lewo i jakbyśmy chodzili. Ale to musi doskonale z sobą współgrać. I apostoł mówi o tym na konkretnych przykładzie dwóch kobiet, Ewodii i Syntychi, o tej jedności. Obie trudziły się wraz z Pawłem dla Ewangelii. Walczyły razem z nim. I w liście nie ma żadnej wzmianki o ich, że zaczęły żyć niemoralnie, czy gdzieś doświadczyły jakiegoś odszczepieństwa, czy po prostu poszły za jakąś obcą teologią, za jakimś obcym Chrystusem. Po prostu w pewnym momencie coś się wydarzyło, że nie potrafiły zgodnie ze sobą współpracować. Dwie kobiety, które razem z Pawłem był taki czas, że jednomyślnie walczyły o Ewangelię, o zwiastowanie Ewangelii. W pewnym momencie coś spowodowało, Paweł tu nie pisze, co, gdzie nie było jednomyślności. A nawet wychodzi, że ta niejednomyślność w stosunku ich w jaki sposób wpływała na zbór Filipii. Dlatego Paweł odwołuje się tutaj do tych dwóch kobiet. Ich postępowanie zaczęło negatywnie wpływać na cały Kościół Filipii. Bo po prostu nie potrafiły zgodnie ze sobą współpracować. I Paweł, apostoł Paweł reaguje na to. Po pierwsze prosi je o zachowanie jednomyślności. Mówi, kobiety, zacznijcie w końcu sobą rozmawiać i dogadywać się. Ale nie skierował do nich nakazu, że musicie stanowczo zacząć w ten sposób funkcjonować. Po pierwsze, poprosił je o zachowanie jednomyślności. Nie powoływał się na swój urząd, ani na swój autorytet, jaki miał. Ale to napomnienie jest takie osobiste i żarliwe i nie ma też na celu zawstydzenia tych kobiet przed Kościołem. Ale też poprosił o pomoc tym kobietom kogoś w zborze, aby ktoś w kościele dopomógł im rozwiązać ten konflikt. I czasami tarcia między wierzącymi są tak poważne, że jest potrzeba zaangażowania trzeciej osoby w charakterze mediatora. Aby pomógł każdej ze stron zobaczyć kwestie sporne z punktu widzenia strony przeciwnej. Bo czasami widzimy tylko swoje. I kiedy wystarczy, że trochę zmienimy punkt swojego patrzenia i spróbujemy chociaż troszkę zobaczyć z punktu tej drugiej osoby, to okazuje się, że to zaczyna trochę inaczej wyglądać. Po trzecie, istotą napomnienia apostoła jest zachowanie między sobą jednomyślności w Panu. Żeby nie tylko te dwie kobiety, ale żeby cały Kościół zachował jednomyślność w Panu. I w liście Paweł użył ponad 10 zwrotów takich jak być zgodnym albo być jednomyślnym. W samym liście odnajdziemy 10 takich zwrotów, że być zgodnym albo być jednomyślnym. O co dokładnie prosi? Żeby przybrały jakąś maskę? Żeby udawały, że wszystko jest w porządku? To nie, też nie jest apel, aby doszły do jedności kosztem prawdy. Prawdę odstawimy na bok, wtedy może będziemy jednomyślni. Apostoł nie mówi pojednajcie się bez względu na przyczynę sporu. Nie mówi nigdy nie dopuszczajcie, by doktryna was też dzieliła, bo doktryna nie mówi, że doktryna nie ma znaczenia. Wystarczy, że będziecie sobie nawzajem okazywać miłość, to wszystko będzie w porządku. Ale to nie o taki konflikt, tak jak wspominałem wcześniej, chodzi pośród tych dwóch kobiet. Paweł mówi, skupcie się na tym, co was łączy. Na Ewangelii i jeszcze raz na Ewangelii. Pracujcie rzetelnie i w pokorze nad kwestiami fundamentalnymi, a wtedy większość spraw drugorzędnych po prostu się ułoży. Jest to popularne powiedzenie, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko jest na pierwszym miejscu. Jeśli tak jak czasami coś czy przy samochodzie, czy przy czymś, coś rozbiorę i człowiek patrzy na te części, które wydaje się, jak to teraz poskładać. Czasami mówię, szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia wcześniej, jak to wyglądało. Ale czasami doświadczam czegoś takiego, kiedy sobie przypomnę, co było najważniejsze i zacznę od tej najważniejszej rzeczy, to okazuje się, że tak jakby po sznurku wszystkie inne rzeczy zaczynają po prostu widać, w które miejsce pasują. Czyli to co i ze sprawami duchowymi apostoł Paweł mówi. Jeżeli pierwszorzędne rzeczy będą na swoim miejscu, to drugorzędne rzeczy się ułożą. Apostoł Paweł mówi, starajcie się zabiegać o jednomyślność z innymi wierzącymi. W ten sposób obie strony zostaną wzmocnione i uszlachetnione. Po drugie, mówię, postanów radować się w Panu. Kolejne postanowienie. Postanów radować się w Panu. Ale możemy powiedzieć, no Pawle, no co ty mówisz? Ja doświadczam tak ciężkich sytuacji w swoim życiu. Samochód mi się rozwalił. Ktoś tam bliski w rodzinie zmarł. W pracy same przeszkody. Dzieci chorują. No jak mam się radować? Pawle, no to chyba nie... Żartujesz w tej chwili. Mówisz chyba tylko do ludzi, którym wszystko się układa, którzy mają podstawy, aby radować się. Mówię, pierwszym z takich osób to apostoł Paweł, który znajdował się w więzieniu, który zawsze się radował. Napomnienie to pojawia się w tym liście wielokrotnie. Pierwszy raz spotykamy w Filipian w pierwszym rozdziale w czwartym i piątym wersecie. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Drugi rozdział, werset 17 i 18. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę się razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. I pierwszy werset trzeciego rozdziału. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was jest to zabezpieczeniem. Radujcie się. Myślę jeszcze dobitniej, powtarza w tym ostatnim rozdziale tego listu do Filipian. I myślę, że Filipianie, czytając te napomnienia, doskonale wiedzieli, że apostoł jest dla nich doskonałym przykładem życia zgodnego z Ewangelią. Że Paweł nie pisze czegoś, czego nie robi sam. Bo już od pierwszego, bo znają go i widzą, jak funkcjonuje od pierwszego spotkania z nim. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale jest opisana historia, jak Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia w Filipii. Spędzili całą noc tam. Nie na użalaniu się, że gdzieś tam może kolejny raz trafili do więzienia. Ale czytamy, że całą noc wielbili Pana. bardzo byśmy chyba nie sami nie wybrali takiego miejsca na uwielbianie naszego Boga. Ale okazuje się, że i w takich miejscach można wielbić Boga. Zależne to jest od postawy serca. Nie okoliczności, które są wokół nas. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Zostaliśmy uznani za sprawiedliwych w Bożych oczach. Ponieważ ktoś inny wziął nasze grzechy na siebie. Otrzymaliśmy w darze ducha jako zadatek przyszłego dziedzictwa, które posiądziemy w pełni przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy dziećmi Boga żywego. Przeznaczone nam lata mogą być najeżone trudnościami. I czasami takie są. Bo doświadczamy różnych trudności w naszym życiu. Stanie się dzieckiem Bożym nie spowodowało, że trudności życia codziennego nie odeszły. Jednak przed nami wieczność przygotowana przez samego Jezusa Chrystusa. Bo powiedział do swojej dwunastki: idę wam przygotować miejsce. I to miejsce zostało przygotowane dla nas w tam wieczności. Będziemy oglądać Chrystusa twarzą w twarz i cała wieczność będzie wypełniała najczystsze uwielbienie Boga w pełni świętości. Już nie będziemy musieli dążyć do świętości. Będziemy w pełni świętości będąc z Nim. I jeśli nie reagujemy z radością na takie napomnienie, na taką wizję tej naszej przyszłości, to jest coś chyba nie tak. Albo nie mamy pojęcia o naszej grzesznej naturze i przekleństwie grzechu, od którego uwolnił nas Syn Boży. Albo nigdy nie myśleliśmy o wspaniałości wyżyn, na jakich zostaliśmy usadowieni. Ci szczęśliwi wierzący, którzy mając odnowiony umysł, mogą zawołać za Dawidem: wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy postawił na skalę i umocnił moje kroki i włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. To powinno być naszą wdzięcznością i modlitwą, że On wydobył nas z bagna. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy postawił na skalę i umocnił moje kroki. Czyż coś wspanialszego Bóg mógł uczynić dla nas w naszym życiu? Kiedy obmył nas z grzechu, z tego brudu, który był przyklejony do nas. Założył nam białe, czyste szaty. W pierwszym apostoł Piotr w swoim pierwszym liście w wersecie 8 i 9 powiada tak: tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście, wierzcie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselcie się radością niewystawioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. To jest nasza radość. Zbawienie, które otrzymaliśmy w Chrystusie z łaski. I z tego powodu nie przestanę się w nim radować. Paweł też w liście do Rzymian przekonuje, że Królestwo Boże to nie sprawa jedzenia i picia, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Paweł napomina nas, abyśmy radowali się w Panu. Kwestią zasadniczą nie jest sposób wyrażania radości, ale jej źródło. Zasadniczą podstawą naszej radości nie są okoliczności, które wokoło nas gromadzą się, w jakich na co dzień się znajdujemy. Bo jeśli będziesz praktykować to radowanie się w Panu, będziesz coraz częściej odkrywał pośród bólu balsam kojący serce. Pomimo doświadczonego bólu będziesz widzieć balsam, który ukoi serce. Doznasz odpoczynku pośród wyczerpującego napięcia oraz obecność Bożą kierującą tymi nieznośnymi okolicznościami, które pojawiają się w twoim życiu. Po trzecie, apostoł Paweł mówi: postanów nie troszczyć się o nic, a zamiast tego nauczyć się modlić. I to jest chyba lekcja, którą od jakiegoś czasu cały czas muszę sobie powtarzać. To, co wspominałem, pierwszy odruch mam gdzieś tam zamartwiania się, gdzieś tam o czymś myślenie. Ale zamiast tego powinienem uczyć się przychodzić od razu w modlitwie. Troszczymy się o wiele rzeczy w naszym życiu, o wiele rzeczy wcale niepotrzebnych. Martwimy się o jutro, co będzie jutro. Przewidujemy różne sytuacje, różne wydarzenia i dość często okazuje się, że one nie przychodzą. Ale zmarnotrawiliśmy multum czasu na zamartwianie się o to. Troszczymy się o wiele rzeczy w naszym życiu. I do tych rzeczy można dodać jeszcze typowe niedogodności dnia codziennego. Problemy z samochodem, tak jak Dorotka z Tadeuszem, konflikty z pracy, zbuntowany nastolatek, śmierć bliskiej osoby. I bo częścią naszego problemu jest to, że słysząc nakaz, by nie martwić się, uśmiechamy się pobożnie, zaciskamy zęby, postanawiając się, że nie będziemy się martwić, po czym zaczynamy się martwić, że nie dotrzymamy tego postanowienia. Nie zwracamy uwagi na to, że Pismo Święte mówi nam w tym miejscu, jak przezwyciężać nasze obawy. Nakaz, o nic się już zbytnio nie troskajcie, nie zamyka się w tych słowach, lecz zawiesza dalsze wyjaśnienie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Pamiętam, jakie zdziwienie wywołało u mnie, kiedy dostrzegłem to połączenie błagania z dziękczynieniem. Byłem zaskoczony. No, błagać i zanosić dziękczynienie razem? Coś tu w tłumaczeniu chyba nie tak. Ale zacząłem sobie przypominać miejsca, tak jak kiedy Jezus karmi głodnych, to w jaki sposób modlić się o rozmnożenie tego chleba? Z dziękczynieniem. W innych miejscach jest, jak sprawdzałem, jest to samo. Błaganie połączone z dziękczynieniem. Tak, myślę, że przynajmniej w moim życiu coś, co zostało zarezerwowane tylko do tego momentu, kiedy coś się już wydarzyło pozytywnego. Wtedy mogę przyjść i podziękować Panu Bogu. Ale apostoł Paweł woła: nie troszcie się o nic, powiada 6 werset, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Jeszcze nic się nie wydarzyło, jeszcze Bóg niczego nie zdziałał, ale już Paweł mówi: masz przyjść z dziękczynieniem przed Jego oblicze. Wydawałoby się, że ci, którzy narodzili się na nowo, coś o tym wiedzą. Ale wiedzieć o tym i doświadczać prawdziwości tego nakazu w życiu codziennym to dwie bardzo różne sprawy. Kiedy ostatnio powierzyłeś Bogu w modlitwie swoje zmartwienia z dziękczynieniem? Potrzebujemy jedynie czasu spędzonego w ciszy przed Bogiem. Żyjemy w takim pędzie, że Bogu dziennie możemy poświęcać tylko kilka chwil. A potem zastanawiamy się, gdzie jest Bóg. Dlaczego nie odpowiada na moje prośby? Jeśli zaczniesz regularnie spotykać się z Bogiem, odkryjesz prawdziwe słów apostoła Piotra z pierwszego listu. Z 5 rozdziału i 7 wersetu. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma swoje staranie. Nie zacznie się starać o ciebie wtedy, kiedy przyjdziesz i przedstawisz Mu swoją troskę. Ale Piotr mówi: On już ma staranie. Dlatego przyjdź do Niego i złóż na Niego swoje troski. Bo On już o ciebie się stara. On już ma o ciebie swoje staranie. Pewien autor anglojęzyczny powiedział kiedyś takie zdanie. Powiedział, że strach i prawdziwa modlitwa są sobie bardziej obce niż woda i ogień. Mówi: jeszcze nie spotkałem kogoś, kto stale się zamartwia i jednocześnie prowadzi głębokie życie modlitewne. Mówi: jeszcze nikogo nie spotkałem, kto nadmiernie się zamartwia i prowadzi głębokie życie modlitewne. To są dwie skrajne rzeczy. Postanów się nie troszczyć się o nic i nauczyć się modlić. Skutkiem tego będzie wspaniała przemiana, której doświadczysz. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie, jak mówi 7 werset 4 rozdziału listu do Filipian. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego fragmentu? Po pierwsze, utrzymywanie jedności jest oznaką dojrzałości chrześcijańskiej. Po drugie, chrześcijanin skoncentrowany na Chrystusa nie stawia na swoim. Po trzecie, radość Pana daje pokój. Po czwarte, źródłem radości jest Twórca, nie stworzenie. Dość często koncentrujemy się na stworzeniu, na tym, co Bóg uczynił, zamiast na tym, który to czyni. Skoncentrujemy się na cudach, a zapominamy o tym, który czyni te cuda. Bo źródłem radości powinien być Stwórca, nie stworzenie. Stworzenie możemy podziwiać, patrzymy na piękne widoki, ale patrząc na piękne widoki, to przede wszystkim co robimy? Wychwalamy tego, który to stworzył. Bo na nim się koncentrujemy. I po piąte, nawet w czasie największej udręki i utrapienia zawsze masz za co dziękować Panu Bogu. Bo co jest najczęściej źródłem twojej radości? Stwórca czy stworzenie? To, co już wcześniej w kazaniu mówiłem, kiedy ostatnio powierzyłeś Bogu w modlitwie swoje zmartwienia? Przyjdź do Niego. Powiedz: Ojcze, ja nie chcę się więcej już zamartwiać. Ja Tobie to oddaję. Ja chcę wielbić Ciebie. Oddaję Ci wszystkie moje zmartwienia.